Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, dr Maria Kubisa, chce wprowadzenia zakazu spowiedzi osób nieletnich w kościele. Skończmy z wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Spowiedź to przemoc psychiczna, to trauma dla dziecka, uważa lekarka. Kubisa dziwi się, że można pozwalać na sytuację, by dziewięciolatek szedł do obcego mężczyzny, klęczał przed konfesjonałem i musiał recytować swoje grzechy. Radna zwraca uwagę, że większość spowiedników nie ma przeszkolenia psychologicznego. Dlatego też w sytuacji, gdy dopytują o grzechy dzieci, mogą posunąć się do rozmaitych nadużyć, czy niewłaściwie zareagować na ich zwierzenia. Kubisa pyta też retorycznie, jakie grzechy może mieć dziewięciolatek, z czego ma się spowiadać. Radna chce tak, żeby spowiedź była możliwa po osiągnięciu 18 roku życia. Przypomniała również, że gdy osoba nieletnia jest przesłuchiwana w sądzie, to jest wówczas przy tym obecny biegły psycholog. Zdaniem księdza Wojciecha Węgrzyniaka, jeśli nie zabraniamy dzieciom jazdy na rolkach, chociaż wiele z nich złamało w ten sposób nogę, nie walczmy też ze spowiedzią dzieci. Lepiej zrobić wszystko, by te spowiedzi były dobre, napisał duchowny. Na podobną petycję w tej sprawie sprzed roku katolicki publicysta Tomasz Terlikowski stwierdził, że wprowadzenie takiego zakazu stanowiłoby naruszenie wolności rodziców do wychowywania dzieci. Kto ma rację w tym sporze? I teraz będziemy rozmawiać z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, kierownikiem Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
A po 21 dołączy do nas kolejny gość i będziemy rozmawiać w szerszym, dwuosobowym gronie, więc nieco szerszym. Mam do księdza profesora najpierw pytanie o rys historyczny. Od kiedy w Kościele katolickim pojawiła się ta spowiedź, nazwijmy ją douszna?
Spowiedź uszna, indywidualna, to jest bardzo długa historia kształtowania się sposobu wyznawania grzechów i też częstotliwości spowiadania się poszczególnych osób młodszych czy starszych. Ta obecna forma, którą mamy w Polsce czy w innych krajach, gdy chodzi o Kościół katolicki, to jest tak naprawdę ostatnich 500 lat, czyli od Soboru Trydenckiego, to jest połowa wieku XVI. Natomiast wcześniej przez 1500 lat były bardzo różne formy wyznawania grzechów. Były także epoki w dziejach Kościoła katolickiego, że tak naprawdę spowiadano się raz tylko przed śmiercią i przyjmując raz komunię świętą. Także można wskazać w dziejach chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego bardzo wiele różnych form wyznawania grzechów, spowiadania się i przyjmowania komunii świętej.
A z czego, księże profesorze, wynikła ta zmiana, że doszło właśnie do tego rodzaju spowiedzi, czyli można powiedzieć usta blisko ucha i kapłan jako przedstawiciel Boga, który rozgrzesza i daruje te winy, które wyznaje spowiadający się?
No to był problem już dla pierwszych chrześcijan w wieku pierwszym czy wieku drugim po Chrystusie. Jak rozumieć to, co zostało zapisane na kartach Nowego Testamentu, gdy chodzi o przebaczenie grzechów, gdy chodzi o świadomość grzechu, gdy chodzi o rozumienie grzechu. No to były bardzo trudne spory doktrynalne i w tej dyskusji doktrynalnej, gdy chodzi o rozumienie praw wiary i moralności, kształtowały się też różne formy praktykowania religii, gdy chodzi o mszę świętą, gdy chodzi o sakramenty święte, także gdy chodzi o spowiedź i wyznawanie grzechów. I to kształtowanie się tej tradycji tak naprawdę zajęło katolikom czy chrześcijanom wiele, wiele stuleci. Natomiast gdy chodzi o tę formę obecną, wyznawanie indywidualne, gdy chodzi o Kościół katolicki, no to jest szczególnie właśnie wiek XVI w konfrontacji z Marcinem Lutrem czy z protestantyzmem, ponieważ gdy chodzi o chrześcijaństwo protestanckie, tam nie ma tego rodzaju spowiedzi czy takiego wyznawania grzechów. W związku z tym Kościół katolicki, żeby się bardzo odróżnić od nowej formy chrześcijaństwa protestanckiego, bardzo precyzyjnie katolicy dookreślili tę formę sprawowania spowiedzi, gdy chodzi o częstotliwość, gdy chodzi o konfesjonały, gdy chodzi o wiele takich też praktycznych obostrzeń, żeby ten sakrament był właściwie sprawowany.
Ewangelia świętego Jana i tam zmartwychwstały Jezus mówi tak, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale oczywiście w Ewangelii nie ma dokładnie określonej, Chrystus tego nie określa, jak to odpuszczenie grzechów ma się odbywać. Czy to jest w takim razie kwestia organizacyjna dla Kościoła, czy to jest kwestia jednak sakrum, spowiedź?
Dzisiaj chrześcijaństwo jest podzielone na świecie na tysiące różnych kościołów czy związków wyznaniowych i gdy chodzi o zachowanie spowiedzi indywidualnej, to mamy przede wszystkim Kościół katolicki i chrześcijaństwo prawosławne. Natomiast wszystkie kościoły chrześcijańskie, które wyrastają z reformacji Marcina Lutra w wieku XVI, nie uznają sakramentu spowiedzi, ponieważ inaczej interpretują Pismo Święte. W związku z tym tutaj, mówiąc o spowiedzi, tak naprawdę rozpoczynamy wielką, ciekawą dyskusję dotyczącą tego, czym jest dzisiaj chrześcijaństwo i jak głębokie są różnice doktrynalne między poszczególnymi kościołami chrześcijańskimi. A będąc w Szczecinie, przecież mamy, że tak powiem, bardzo blisko do zachodnich sąsiadów, gdy chodzi o Niemcy. Niemcy to jest przecież kraj reformacji. Mamy dużą część mieszkańców Niemiec, którzy są protestantami, mamy katolików i przecież te różnice doktrynalne w Niemczech są widoczne gołym okiem.
I teraz zapytam księdza, czy w Kościele katolickim jest debata na temat spowiedzi dzieci? Czy odbywają się takie dyskusje również w Kościele katolickim Polski, ale również na poziomie Watykanu? Bo mamy teraz ten apel radnej Marii Kubisy i lekarki, ale wcześniej była ponad rok temu taka petycja, którą podpisało 11 tysięcy osób, złożona do Sejmu, żeby zakazać spowiedzi osób do 16 roku życia, bo dr Maria Kubisa mówi o 18 roku życia. Czy taka debata, czy taka dyskusja jest? Czy są na przykład głosy, żeby zupełnie zrezygnować ze spowiedzi dzieci i młodzieży, czy też po prostu tylko pójść w stronę większych wytycznych, większego nakierowania na spotkanie, na taką rozmowę?
W Kościele katolickim w Europie i na świecie owszem jest dyskusja, gdy chodzi o spowiedź, ale ona dotyczy nie tyle spowiedzi dzieci, ile spowiedzi w ogóle. Dlaczego? Ponieważ szczególnie w Europie czy w krajach zachodnich od połowy wieku XX mamy bardzo głęboki kryzys tego sakramentu. W większości krajów zachodnich spowiedź jest sakramentem ginącym. Na przykład w Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Holandii, czy w Belgii bardzo niewielu katolików przystępuje do sakramentu spowiedzi. To jest sakrament ginący. No i oczywiście powstaje problem, co dalej z doktryną katolicką, czy bronić tego sakramentu, czy go zastąpić innymi formami wyznawania grzechów. Także jest dyskusja w świecie katolickim, gdy chodzi o sakrament spowiedzi w ogóle, co dalej z tym sakramentem, czy go bronić, czy go zastąpić jakąś inną formą, przynajmniej w niektórych krajach. Natomiast w Polsce rzeczywiście od kilku lat mamy także pytanie, gdy chodzi o spowiedź dzieci, ale jeśli patrzę na dyskusję w innych krajach, to raczej ten temat on nie funkcjonuje. Natomiast w naszym kraju co pewien czas takie postulaty są zgłaszane, ale one są trochę na wyrost, ponieważ są one zgłaszane nie w ramach wewnętrznej dyskusji w Kościele, ale właśnie przez polityków, przez działaczy społecznych i to już jest naruszanie prawa do wolności religijnej i zasady rozdziału Kościoła od państwa, ponieważ kwestie doktrynalne, gdy chodzi o poszczególne religie czy kościoły, powinny być rozwiązywane przez członków danej wspólnoty wyznaniowej.
Naszym gościem
to prawo. Tak?
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Księże profesorze, musimy przerwać naszą rozmowę. A witam już w studiu. Jest pani Elżbieta Ciuksza, psycholog i pedagog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Która przysłuchiwała się temu, co mówił ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór ponownie.
Witam, pozdrawiam państwa.
Księże profesorze, przede mną artykuł Stanisława Obirka z OKO.press. Stanisław Obirek mówi tak. W Boże Narodzenie 2022 roku pisałem na łamach jednej z gazet, że jako ksiądz spowiadałem wiernych, a dziś jestem przeciwnikiem spowiedzi. I dalej przypomina inicjatywę performera, autora akcji społecznych Rafała Betlejewskiego, który skierował do Sejmu ponad rok temu petycję właśnie dotyczącą wprowadzenia prawnego zakazu spowiedzi dzieci poniżej 16 roku życia. W uzasadnieniu napisał, że spowiedź jest formą przemocy psychicznej i ingeruje w intymny świat dziecka. Inicjatywa Betlejewskiego wywołała burzliwą dyskusję o szkodliwości spowiedzi dzieci. Magdalena Środa na łamach Gazety Wyborczej apelowała: uwolnijmy dzieci od spowiedzi. Wtórował jej Jacek Denel, pisarz i tłumacz, który uważał, że spowiedź jest narzędziem tresury. Z tymi słowami z kolei polemizował Andrzej Wielowiejski, który stwierdził, że pozbawianie prawa do praktyk religijnych byłoby krzywdzeniem dzieci. Głos zabrali też wspomniany przeze mnie Tomasz Terlikowski i dominikanin Tomasz Dostatni, którzy uznali, że sama spowiedź jest do życia koniecznie potrzebna i wręcz gwarantuje rozwój zdrowego i przestrzegającego norm moralnych społeczeństwa. A jaka jest opinia księdza profesora? Nie pytam oczywiście, jaka jest opinia Kościoła katolickiego, bo chociaż jest ksiądz jego reprezentantem, no to wyraża tutaj, rozumiem, swoje poglądy.
Jestem za zachowaniem spowiedzi indywidualnej, także gdy chodzi o dzieci, ale jestem też gorącym zwolennikiem większej troski, gdy chodzi o przygotowanie spowiedników, gdy chodzi o jej wiedzę psychologiczną, gdy chodzi o niedopuszczanie do spowiedzi niektórych duchownych, którzy nie mają odpowiednich predyspozycji osobowościowych. I w tej materii Kościół katolicki w przeszłości był o wiele mądrzejszy niż teraz. Dlaczego? Ponieważ przez stulecia do głoszenia kazań i do spowiadania dopuszczano jedynie wybranych księży, nie wszystkich, bardzo wielu księży nie miało takich po prostu uprawnień przez stulecia. Dzisiaj uważam, że dochodzi czasami do niepotrzebnych nadużyć, ponieważ spowiednikami na przykład dzieci są księża, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji. Natomiast bardzo ważna uwaga, gdy chodzi o komentarz do tych wcześniejszych wypowiedzi dziennikarskich, gdy chodzi o spowiedź. Rzeczą fundamentalną jest respektowanie prawa do wolności religijnej. Zauważmy, że w Polsce nie wnikamy w kwestie doktrynalne buddystów, wyznawców judaizmu, muzułmanów czy chrześcijan należących do kościoła protestanckiego. Jedyny wyjątek, gdy chodzi o Polskę i polskie prawo, to są świadkowie Jehowy i ingerencja państwa, gdy chodzi o zakaz transfuzji krwi, który jest częścią doktryny religijnej świadków Jehowy. I tutaj państwo, władze państwowe, nasze prawo reaguje, żeby chronić dzieci, które są zagrożone poprzez brak możliwości otrzymania krwi koniecznej do ratowania życia. To jest jedyny przypadek w Polsce, gdzie prawo państwowe reaguje w kwestie doktrynalne danej grupy wyznaniowej.
Księże profesorze, a propos tych aspektów prawnych, zgodnie z artykułem 53 ustęp 1, 3 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi. Rodzice natomiast mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. To ustęp 3. Jeszcze artykuł 48 ustęp 1 Konstytucji. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zatem w ramach wolności sumienia i religii rodzicom przysługuje prawo do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego. I jeszcze kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców w artykule 96 paragraf 1 zdanie 2 obowiązek troski troszkę fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Ale z drugiej strony jest też inny aspekt prawny. Otóż z jednej strony rodzice mają to prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi wartościami, a taki zakaz naruszyłby ich wolność sumienia i wyznania. A z drugiej strony konstytucja jednak przewiduje, że wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona w drodze ustawy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Zwolennicy zakazu wskazują, że spowiedź może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. Przejdźmy teraz do Elżbiety Ciukrzy, psychologa i pedagoga. Czy pani zdaniem dzieciom jest potrzebna spowiedź? Czy tutaj powinny decydować o tym powinni rodzice, czy też Kościół, czy też powinno być to ograniczone, czy tak jak mówi ksiądz profesor, spowiedź powinna pozostać, z tym, że powinno się więcej troski włożyć w to, żeby odpowiednie osoby były spowiednikami dzieci?
Myślę sobie, że to rzeczywiście jest bardzo taka indywidualna sprawa wszystkich rodziców, wszystkich osób, które chcą właśnie wychowywać w naszej tej religii katolickiej i oni się do tego jakby ustosunkowują. Natomiast jakby takie odgórnie powiedzenie, czy rzeczywiście ta spowiedź powinna być, czy też powinna być, że tak powiem, ograniczona, czy całkowicie można z niej zrezygnować, to nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, ponieważ to jest rzeczywiście bardzo indywidualna sprawa i jakby nie chcę w to wkraczać. Natomiast uważam też, tak jak w każdej, że tak powiem, pracy z drugim człowiekiem, a właśnie bycie właśnie księdzem, czy ja tutaj w tym kontekście pedagogiem, czy psychologiem, to jest praca z drugim człowiekiem i w zależności od tego, jakie mamy umiejętności, jakie mamy kompetencje, jaką mamy wiedzę, tak? Jeszcze zaznaczam, jakie my mamy wartości, tak? Jakimi kierujemy się w ogóle w życiu, to jest jakby też taką wykładnią, jak będziemy postępowali w stosunku do tego drugiego człowieka. Tu myślę o tym drugim człowieku, czyli o dziecku, czy o młodym takim nastolatku, bo gdzieś myślę o takich nastolatkach, no to właśnie zależy od tego, czy ja jako człowiek właśnie, ten reprezentant, tak, tutaj powiedzmy ksiądz, ja w tym wypadku na przykład jako psycholog, czy ja generalnie mam w ogóle szacunek do człowieka, czy ja szanuję tego małego człowieka, to dziecko, czy ja szanuję tego nastolatka. Jeżeli ja szanuję siebie, to będę szanowała tego drugiego człowieka i wtedy rzeczywiście nie zrobi nikt wtedy nikomu krzywdy. Jeżeli natomiast trafimy, czy nasze dziecko, czy nasz nastolatek, taki starszy, młody człowiek, trafi rzeczywiście na taką niekompetentną osobę, to wtedy możemy jakby zastanawiać się, czy czasami może to nie zakrawać o tak zwaną jakby zaburzenie tego rozwoju dziecka w kontekście jego psychiki, prawda? Więc tutaj mówię, nie chciałabym powiedzieć, że ma być tak albo inaczej, tak? I jeszcze chciałabym też tak jakby zaznaczyć, że rodzice, którzy zresztą sama, no, jesteśmy w tym naszym kraju, sama miałam komunię, sama miałam dzieci, które szły do komunii i jako rodzic nawet zdaję sobie sprawę, że wytłumaczenie dziecku, że teraz idziesz do spowiedzi i będziesz mówił te swoje grzechy, bo tu chodzi jeszcze o pojęcia, tak? Gdzie to małe dziecko jeszcze rzeczywiście, no, w naszym pojęciu, naszych ludzi dorosłych, no jakie może mieć grzechy?
No właśnie, jakieś to grzechy może
właśnie,
mieć 9 lat.
Właśnie, bo to tak się właśnie w ten sposób tak jakby na to o tym mówi. Tutaj natomiast nazewnictwo jest czasami dla nas bardzo trudne jakby w tym wytłumaczeniu. Jeżeli właśnie takie dziecko już idzie z takim przekazem, no tak, no grzech, no bo nie wiem, zabrałam zabawkę, to rzeczywiście, to wydaje mi się, że lepiej wtedy mówić, że to jest w kontekście powiedzmy kradzieży na przykład, tak? Czy zabrania komuś czegoś. I wtedy jakby uczymy też w kontekście tej rozwijającej się moralności, tak? Bo ja rozumiem, że w ogóle spowiedź jako spowiedź i tak tutaj było to też jakby przez pana odczytane, to jest uczenie też tej moralności. Prawda? Co jest dobre, a co jest złe. I jakby właśnie ksiądz właśnie też mówi, co jest dobre, co jest złe. Rodzic mówi, co jest dobre, co jest złe. Społeczeństwo mówi, co jest dobre, co jest złe. Więc myślę sobie, że gdzieś przyzwolenie na to, żeby to jednak rodzic mógł zdecydować, tak? No to jest chyba jednak istotne i ważne.
Pani Elżbieto, pani...
Bo na pewno nie my jako
wiele społeczeństwo. Wiele lat pracowała w szkole jako psycholog i pedagog, więc stykała się pani zarówno z dziećmi, które ich rodzice chodzili do kościoła i nie chodzili. Czy widziała pani różnice w zachowaniu? Pytam o to w kontekście moralności, bo w zachowaniu wzorów moralnych głównie uczymy się w domu. To znaczy, ja myślę, że można mieć kompas moralny, nie będąc osobą wierzącą.
Tak, oczywiście, że tak, bo to jakby mamy według Kolberga rozwój moralny, prawda? Już tam nie chcę w to wchodzić. Natomiast już dzieci właśnie w tym młodszym wieku szkolnym, bo to dzieci około w tej chwili 9-10 lat idą do komunii, bo gdyby tak o tym powiedzieć, tak, no to już właśnie te dzieci wiedzą, co jest dobre, co jest złe i one już potrafią odebrać, czy ktoś zrobił coś specjalnie, tak, przeciwko komuś, czyli tak powiedzmy instrumentalnie, czy ten ktoś przez przypadek zrobił, tak? Więc to jest właśnie też jakby też takie i uczenie, a po drugie już dzieci same to dostrzegają. My do czego jesteśmy potrzebni tym dzieciom, tym młodym ludziom? Właśnie do tego, żeby im po prostu w sposób bardzo właśnie, ja zaznaczam, z taką dużą życzliwością i szacunkiem pokazać, to robisz źle. Robimy to w ten, a nie w inny sposób, tak? Czyli to jest pożądane. I gdyby, tak jak tutaj właśnie ksiądz profesor powiedział, gdyby wrócić do tego, co dawno temu, z tego, co zrozumiałam, było, czyli gdyby to prowadziły osoby, czyli powiedzmy w tym wypadku księża, którzy naprawdę mają i wiedzę o człowieku, myślę sobie w takim kontekście psychologicznym, bo to przecież również są psychologami księża, bo też o tym wiem, bo znam osobiście takich. W związku z tym wtedy być może byłoby zdecydowanie lepiej, ponieważ robiliby to tak zwani specjaliści. Jeżeli to robi osoba, która nie ma tej wiedzy, nie ma tej umiejętności, nie ma tej kompetencji, to jest takie odhaczanie. Dzieci podchodzą do konfesjonału, coś tam mówią, ksiądz coś tam mówi i dzieci idą do tak zwanej ławki, tak? I później nikt z nimi nie rozmawia. A co jest najważniejsze? Z dziećmi, z młodymi ludźmi, czyli z nastolatkami, trzeba rozmawiać, tak? Bo bez tej rozmowy same nasze takie chęci naprawdę mało znaczą.
Ojciec Maciej, biskup dominikanin, w wywiadzie dla Więzi z 2022 roku mówi tak. Na własne oczy widziałem, jak dzieci nieśmiało przekraczały wpajane im przez rodziców, katechetów i księży lęk, całą tę atmosferę niezdrowego zainteresowania ludzkim grzechem. I potem mówi tak. Co do samej spowiedzi, starałem się z całych sił, aby w rozmowach z rodzicami i dziećmi akcentować spotkanie z Bożą miłością, a nie skupianie się na grzechu i poczuciu winy. Przed samą pierwszą spowiedzią budowałem atmosferę przyjęcia, zminimalizowania przez katechezę lęku, tak by dzieci maksymalnie mogły skoncentrować się na dobroci Boga. To rodziło wymierne skutki, jeśli chodzi o rodziców, z których wielu prosiło o spowiedź po latach, nawet jeśli znajdowali się w różnych nieregularnościach, jak to ojciec Maciej biskup powiedział. Jeśli chodzi o spowiedź samych dzieci, dodaje, odbywała się ona poza konfesjonałem w sposób transparentny wobec wszystkich uczestników, a zwłaszcza rodziców, których prosiłem, by podprowadzali dziecko do księdza i odprowadzali po spowiedzi. Spowiadając dzieci, nigdy nie budowałem atmosfery zainteresowania się ich grzechami. Ojciec Maciej biskup w tym wywiadzie mówi także, że przez lata tę spowiedź przygotowywał, a teraz skłania się ku odchodzeniu od ich spowiadania. Co na to i na słowa pani Elżbiety Ciukrzy, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński?
Pełna zgoda. Trzeba przede wszystkim słuchać dzieci, rozmawiać z nimi. Potrzeba empatii, współczucia, takiego głębokiego zrozumienia, towarzyszenia. I rzeczywiście spowiedź jest częścią wychowania moralnego, a przede wszystkim kształtowania sumienia. Kształtowanie sumienia jest czymś niezwykle istotnym w rozwoju osobowościowym człowieka, przede wszystkim gdy chodzi o podstawowe rozumienie dobra czy zła. I oczywiście tutaj mamy wiele także niedobrych elementów w Polsce, bo no, zauważmy, że mamy z jednej strony małe dziecko 9-10 lat, które poznaje podstawowe pojęcia moralne. Jeśli jest w rodzinie katolickiej, no to jest też kwestia perspektywy spowiedzi, pierwszej komunii. I to wszystko w naszym kraju w dużym stopniu jest niszczone przez taki, a nie inny kształt uroczystości pierwszokomunijnych, które łączą się z restauracjami, nie wiem, z prezentami, z pieniędzmi. W związku z tym w pewnym sensie mamy taki gwałt na dziecku, które jest do tego nieprzygotowane, że ta otoczka, która kulinarna, która, rodzinna, która łączy się z pierwszą komunią świętą, no i w pewnym sensie on, ta otoczka niszczy to, co mogło być czymś dobrym, gdy chodzi o przyswojenie podstawowych pojęć moralnych przez dziecko, które ma 9, 10 czy 11 lat. Natomiast powiem tylko dwie rzeczy bardzo krótko. To znaczy, po pierwsze, potrzeba debaty dotyczącej spowiedzi, ale ona się powinna toczyć w obrębie Kościoła, czyli wiernych, to znaczy nie powinno to być narzucane przez osoby, które są poza Kościołem. Owszem, mamy dzisiaj takie przykłady w państwach totalitarnych, że się wprowadza pewne obostrzenia, gdy chodzi o życie religijne czy spowiedź. Na przykład w Chinach do 18 roku życia nie ma żadnych praktyk religijnych dla młodych ludzi. Dopiero od 18 roku życia mogą wejść do Kościoła, mogą uczestniczyć w życiu religijnym.
No to jest pewien obłęd.
Możemy iść w tym kierunku.
Bo tylko powiem, że to nie jest tylko sprawa Kościoła, dlatego że jeżeli dzieci niektóre doświadczają traumy, mam tutaj takie przykłady, że syn wyszedł z konfesjonału, mamo, co to znaczy masturbacja, zapytał, albo pani 66 lat mówi o spowiedzi, przeżyłam to wszystko, dziś mam 66 lat i nie zapomniałam tego wstydu i przerażenia, miałam nocne koszmary. Jakże grzechy mogłam mieć jako dziecko? Więc myślę, że jest to jednak temat społeczny, dlatego że większość pomimo kryzysu liczby wiernych w Kościele, no jest to jednak temat też społeczny, a nie tylko kościelny. Nie wiem, czy
panie redaktorze, to jest bardzo delikatna kwestia. To znaczy, czy trzymamy się rozdziału Kościoła i kościołów od państwa, czy też nie? Czy zachowujemy prawo do wolności religijnej? Tak czy nie? Jeśli chcemy zachować prawo do wolności religijnej, to nie możemy ingerować w wewnętrzne kwestie doktrynalne poszczególnych kościołów i wspólnot wyznaniowych. No, ja podam przykład obrzezania. No, obrzezanie, no, wiemy czym jest i jak ono praktycznie wygląda, no, ale respektujemy to prawo do wolności religijnej ludzi, którzy się takiemu obrzędowi poddają i no, nikomu nie przychodzi do głowy w Polsce czy w innych krajach, żeby ewentualnie, nie wiem, zakazywać czy pouczać osoby, które praktykują tego rodzaju obrzędy. Podobnie będzie, nie wiem, w hinduizmie czy w buddyzmie wiele różnych elementów, z którymi się możemy nie zgadzać, ale nie ingerujemy w te wewnętrzne sprawy, które dotyczą doktryny poszczególnych kościołów czy związków wyznaniowych. I to samo powinno dotyczyć także Kościoła katolickiego.
Oddajmy głos pani Elżbiecie Ciukrzy, bo na ile właśnie dziecko i jego problemy, również które mogą się pojawić w wyniku spowiedzi nieumiejętnie przeprowadzonej, no, są sprawą wspólnoty katolickiej, a na ile jednak są sprawą też zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego.
I tutaj mamy jakby znaczenie grupy, czyli tu w tym wypadku myślę sobie jako Kościół katolicki, a po drugiej stronie, jak zawsze, no, jest grupa i później mamy jednostkę. I jeżeli widzimy jednostkę, to jest osoba, która tylko raz żyje na tej ziemi, tak? Która raz przeżywa to, co przeżywa i raz odchodzi. I to jest dla niej wtedy najważniejsze, tak? Więc jeżeli będziemy to jakby tak omawiali, czy gdybyśmy chcieli omawiać właśnie jako tak życie jednostki, to rzeczywiście może tak być, tak jak tutaj pan przeczytał, ta pani 66-letnia ma gdzieś właśnie takie swoje odczucia, tak, bardzo negatywne i gdzieś bojąca się, tak, w ogóle, być może później, ja już bym mogła popłynąć, że już później w ogóle mogłaby się bać nawet jakichkolwiek innych rozmów z osobami dla niej jakby nieznanymi, będzie bała się wtedy taka osoba cokolwiek powiedzieć, co się w jej życiu dzieje, no ponieważ no właśnie gdzieś jak sobie wyjdziemy, jakbyśmy weszli, że tak powiem, w terapię schematów, no to właśnie idzie już przez to swoje życie z jakimś tam schematem i po prostu no ciężko jej będzie wtedy zaufać, właśnie o to chodzi, zaufać komuś innemu. Natomiast ja też uważam, że każdy żyje, właśnie każde dziecko, każdy nastolatek, bo tutaj mówimy o tej grupie jakby wiekowej, żyje w rodzinie i sądzę, że to rodzice rzeczywiście wiedzą, w jaki sposób wychowują własne dziecko, wiedzą, jakie mają oni wartości, wiedzą, czym jakby, inaczej, w co chcieliby wyposażyć własne dziecko, ich jedyne, nawet jak mają dwójkę, trójkę czy piątkę, ale to jest zawsze, któreś jest zawsze to jedyne, bo to konkretnie, tak, konkretnie myślę wtedy o danym tym dziecku, właśnie wyposażyć w dorosłe życie, to wyposażą w to, co sami mają. Jeżeli właśnie uważają, że trzeba iść do kościoła, trzeba iść do spowiedzi, trzeba to przejść i tak dalej, to w to wyposażą. Jeżeli natomiast inni rodzice będą uważali, rzeczywiście, chciałam powiedzieć, trzymamy się tej religii, czyli jesteśmy i wychowujemy nasze dziecko w tej religii, ale przed tą pierwszą na przykład spowiedzią, czy w ogóle później przed spowiedziami, prawda, rozmawiamy z tym dzieckiem, tak, o jego kłopotach, o jego trudnościach, to dziecko już samo wie, co zrobiło dobrze, co zrobiło źle. I jeżeli nawet idzie do tego księdza, no daj Boże, jak to się często tak powtarza właśnie, daj Boże, dobrego, mądrego, rozumnego, gdzie chcielibyśmy czasami we wspomnieniach, nawet o właśnie mając 60 lat, trafić ponownie i nawet wyspowiadać się, że tak powiem, no to jest szczęście. Ale jeżeli to nasze dziecko, mimo że my rozmawialiśmy, że mamy dobry kontakt, trafi na księdza, no właśnie, który no właśnie zrobi to w sposób bardzo, no chciałabym tak delikatnie mówiąc, opieszały, prawda, to później rzeczywiście to, co pan przeczytał, może być to, rzeczywiście gdzieś się może ciągnąć. A po drugie, to, co dla mnie też jest czasami trudne, bo słyszę, że te właśnie dzieci, ta młodzież później niechętnie albo wcale nie chce chodzić do spowiedzi, tak? Czyli tak jak się czasami powtarza, no, że idą tylko właśnie jak jest bierzmowanie, ewentualnie, nie wiem, ślub, chrzciny, no właśnie tego rodzaju, tak, sytuacje, takie obrzędy, a jakby później nie czują tej potrzeby. Być może teraz tę lukę jakby wypowiedzi własnych, tych własnych grzechów, jak coś się kiedyś mówiło, czyli różnych swoich kłopotów, trudności, tak, być może właśnie idą do innych specjalistów. Czy już jakby nie do księdza, ale idą no właśnie, czy to do psychologów, czy do psychoterapeutów, czy mają swoją przyjaciółkę, przyjaciela, więc być może też te osoby przejęły tę rolę, tę funkcję, tak? I dlatego być może, nawet jak mówimy o tym zdrowiu psychicznym, to chcemy iść do osoby, która rzeczywiście w sposób jakby fachowy zajmie się w ten sposób, tak? Ale na pewno jest taka grupa, której właśnie bycie i rozmowa z księdzem, no służy, tak? Ale są osoby, którym z jakichś już powodów przeżytych wcześniej nie służy.
Pracownia SW Research, to jest badanie z 17 września 2023 roku na zlecenie goniec.pl, przeprowadziła badanie na reprezentatywnej grupie 825 Polek i Polaków i zapytała, czy dzieci powinny chodzić do spowiedzi. Odpowiedź tak wskazało 29% respondentów. Ile było przeciw? Nie. Odpowiedziało więcej badanych, 35%, zaś nie wiem, 36%, ale tak jak uważa ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, to jest sprawa kościoła, rodziców, którzy wychowują swoje dzieci w wierze katolickiej, chociaż chyba ksiądz profesor jednak się zgodzi, że jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to tutaj mają też prawo interweniować rzeczywiście po pierwsze ci rodzice, ale po drugie, jeżeli dziecko cierpi z powodu nieprawidłowo przeprowadzonej spowiedzi na jakieś traumy, no to już ta interwencja powinna być silniejsza.
Na zło zawsze trzeba reagować i ja jestem gorącym oczywiście zwolennikiem czy orędownikiem takiego reagowania na zło i gdy chodzi o spowiedź czy gdy chodzi o dzieci, no to od kilkunastu lat ja w wielu moich publikacjach czy w wielu moich wywiadach medialnych na to uwagę zwracam, szczególnie gdy chodzi o różne nadużycia w trakcie spowiedzi, gdy chodzi o niewłaściwe rozumienie tajemnicy spowiedzi w Polsce, gdy chodzi o różne takie dziwne elementy szamańskie, magiczne, które przyszły do nas z Afryki i się, że tak powiem, wkradły także do sakramentu spowiedzi, gdy chodzi o przesadne straszenie dzieci diabłem, gdy chodzi o niewłaściwe nauczanie o grzechu, o złych duchach. No przecież jest w Polsce w ostatnich latach wiele takiej religijności zabobonnej, szamańskiej, która przyszła do nas w ostatnich latach z innych kontynentów i niestety to, że tak powiem, zaraziło także nauczanie religii w szkołach i także rozumienie grzechu i także przygotowanie do spowiedzi. Ja na to uwagę zwracam od kilkunastu lat, mówiąc bardzo stanowczo, bardzo mocno. Na przykład mój postulat od wielu lat, żeby nie poddawać egzorcyzmom dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Także będę tutaj absolutnie gorącym obrońcą dzieci, ich praw, żeby obrzędy religijne, szczególnie spowiedź, nie łączyły się z jakąkolwiek krzywdą psychiczną dla dziecka. Dobro dziecka powinno być zawsze najwyższym prawem.
I na zakończenie chcę księdza profesora poprosić o odniesienie się do słów Stanisława Obirka, byłego księdza, który stwierdził w tym artykule, który już wspomniałem w Oko Press, tak, jak się wydaje, to właśnie praktyka spowiedzi jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na utrzymywanie ludzi w stanie stałej zależności, a jeśli jest ona zaakceptowana dobrowolnie, to stanowi źródło zawinionej niedojrzałości. Na szczęście jest coraz więcej ludzi również w Polsce, którzy zaczynają sobie z tego zdawać sprawę i odrzucają tę niegodną człowieka dojrzałego praktykę. I Stanisław Obirek powołuje się również na słowa Immanuela Kanta, wielkiego filozofa, który powiedział tak: oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. To znaczy, chodzi o to, że w konfesjonale dostajemy, prawda, pewne reguły, nie decydujemy niejako samodzielnie, tylko ksiądz, który jest pośrednikiem od tych przekazań boskich, sprawia, że my po prostu jesteśmy nie podmiotem, a przedmiotem. Jak ksiądz profesor na to patrzy?
Znam osobiście profesora Stanisława Obirka. Kilka lat temu w Warszawie wziąłem udział w prezentacji jednej z jego książek i z niektórymi tezami, które głosi profesor Obirek, zgadzam się, natomiast z wieloma innymi po prostu się nie zgadzam, ponieważ to, co obecnie prezentuje profesor Obirek, to już jest jego bycie poza Kościołem katolickim. On się nie utożsamia z katolickim rozumieniem prawd wiary i moralności. Jest wyznawcą, profesor Obirek, tak zwanej teologii pluralizmu religijnego. To znaczy w pewnym sensie jest przekonany profesor Obirek, że prawda jest we wszystkich religiach, że tak naprawdę trzeba szukać dobrych elementów we wszystkich możliwych wierzeniach. I to łączy się z głęboką korektą tego wszystkiego, w co on wcześniej wierzył jako duchowny, jako jezuita. Także z tym jego radykalnym postulatem rezygnacji ze spowiedzi ja się po prostu nie zgadzam, ponieważ moja praktyka życiowa czy moje obserwacje, także gdy chodzi o inne kraje, ja spowiadam od 30 lat wiele dzieci, na przykład we Włoszech, w jednej z parafii i widzę ogrom dobra, to znaczy dobrze przeprowadzona spowiedź, dobre przygotowanie do spowiedzi, to jest duża pomoc dla dziecka, gdy chodzi o kształtowanie jego sumienia i to jest ważny element wychowania
moralnego. A już na zakończenie, księże profesorze, bo ksiądz profesor wspominał o tym, że praktycznie tak w sposób naturalny spowiedź zanika chociażby w Niemczech. Czy nas to też czeka?
Już to się dokonuje, gdy chodzi o dużą część ludzi dorosłych w Polsce, którzy będąc katolikami i uważając się za katolików, zrezygnowali ze spowiedzi i pewnie będzie w najbliższych dziesięcioleciach taka, można powiedzieć, regionalizacja katolicyzmu światowego, to znaczy będą w pewnym sensie różne katolicyzmy, to znaczy będą kraje czy regiony w różnych krajach, gdzie będzie praktykowana spowiedź i będą też kraje, w których spowiedź całkowicie będzie, że tak powiem, skasowana, tak mówiąc metaforycznie. I to jest pytanie na przykład o Szczecin. Czy Szczecin w najbliższych latach nie będzie ciążył w stronę Niemiec, niemieckiego katolicyzmu, liberalnej wersji chrześcijaństwa i być może także w Szczecinie ten zanik spowiedzi będzie bardzo podobny do tego, co jest obecnie w Niemczech.
Będziemy to obserwować. Bardzo księdzu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mam nadzieję do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Czekam na kolejne zaproszenia. Dobranoc.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję również Elżbiecie Ciukrze, psychologowi i pedagogowi za obecność i też mam nadzieję do zobaczenia.
Dziękuję ślicznie. Dobranoc.